Ludzie i pieniądze.
Plany rozwojowe Baltic Happy Terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych. Czy jesteśmy gotowi na prąd z morskich farm wiatrowych? A jeśli nie, to czy zdążymy być gotowi? Jak zadbać o morza i oceany? Kto ma walczyć z zanieczyszczeniem i kto ma za to płacić? A rosyjska flota widmo przewożąca paliwo jest niebezpieczna dla Bałtyku. Jak uniknąć ewentualnej katastrofy ekologicznej? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny gospodarki morskiej.pl, Adam Żołnowski, członek zarządu Baltic Hub. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o Baltic Hub, najpierw zajrzymy na Półwysep Helski. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy w latach 2020-2022 organy administracji rządowej i samorządowej zapewniały skuteczną ochronę brzegów morskich. No i kontrola objęła Urząd Morski w Gdyni, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku i urzędy miasta Helu, Jastarni i we Władysławowie. No i okazało się, ta kontrola wykazała, że uwaga, przybyło około 6 hektarów lądu, na których zlokalizowano przyczepy kempingowe. Dopuszczono do nieuprawnionego nawiezienia i nasypania ziemi, w tym na brzeg morski, na 8 polach kempingowych. A w pasie technicznym pojawiły się rozmaite obiekty, których być nie powinno, takich jak handel, usługi, na terenie zresztą niezgłoszonym do ewidencji. NIK ustaliła również, że zawarto 22 umowy sprzedaży nieruchomości na kwotę prawie 11 milionów złotych bez porozumienia z dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni. W tej sprawie skierowano 2 zawiadomienia do prokuratury. No, mnie bardzo mocno zastanowiło tych 6 hektarów lądu, które przybyło. Czy to tak można nie zauważyć, że ktoś nawozi tyle piasku? Ja myślę, że...
Znaczy, ja się wtrącę od razu. No,
Mateusz Kowalewski.
Bardzo ciekawy temat. Zaraz będziemy mówili o inwestycjach Baltic Hub.
I o nawożeniu, inwestycjach PFR-u, wywożeniu, wychodzeniu
21
w
hektarów terminal T5, a tutaj po drugiej stronie zatoki inwestorzy sami, bez żadnego finansowania zewnętrznego, zalądowili 6 hektarów. Może do realizacji naszych terminali warto właśnie przedsiębiorców z Półwyspu Helskiego zaangażować, bo faktycznie liczby i skala robią wrażenie.
Profesor Marek Grzybowski?
Ponieważ to były na pewno robione etapami inwestycje, więc zakładam, że nie dostrzeżono tego, ale na pewno urzędy miast czy gmin wiedziały, że coś takiego się dzieje, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś tego nie zauważył lokalnie. Więc prawdopodobnie nie zadziałały te systemy informacji i komunikacji albo celowo, albo przez przypadek. A biznes widać na Helu mocno się rozwija, skoro udało się własnymi środkami zwiększyć kawałek powierzchni Polski.
No i mimo tych dodatkowych 6 hektarów tam nadal tłumy co lato, także to jest rzeczywiście niesamowite. A z drugiej strony, no tak się zastanawiam, niekontrolowana sprzedaż nieruchomości, gdy w Ukrainie trwa wojna. Z punktu widzenia obronności kraju Hel jest ważnym miejscem. To może być poważne, państwa zdaniem, przewinienie, jeśli się nie zgłaszało, a miało się taki obowiązek?
Ja myślę, że no, w każdej lokalizacji tego typu przewinienia są istotne. No, dziś mamy prawo budowlane, plany zagospodarowania przestrzennego. No i trzeba ich przestrzegać. Oczywiście Półwysep Helski to jest bardzo specyficzny obszar o olbrzymim potencjale turystycznym i tutaj gdzieś ten konflikt, gdzieś to ścieranie się, że tak powiem, ekologii i turystyki no w tak atrakcyjnych regionach jest dość częste. No i gdzieś tu trzeba no, w jakiś konsekwentny sposób jednak wprowadzić jakieś mechanizmy, które w konsekwentny sposób będą to kontrolować, no bo takiej samowolki na pewno, do takiej samowolki z pewnością nie można dopuścić.
No wychodzenie w morze Baltic Hubu, to pan prezes Adam Żołnowski obserwuje i widzi pan, ile to takich ciężarówek mogło przyjechać z piaskiem, żeby stworzyć nam 6 hektarów lądu.
No to zależy, bo tutaj mówimy o pewnie poszerzaniu brzegu. Ja widziałem program na ten temat dosłownie parę miesięcy temu i to nie było żadną tajemnicą, że lokalni przedsiębiorcy poszerzają brzeg, korzystając z zasobów piachu, które się zmarsz, piachu, które się przemieszczają w tych okolicach. Wątpię, żeby to było dowożenie z zewnątrz, to raczej było wykorzystywanie tego jakichś pewnie elementów związanych z pogłębieniem, czyszczeniem, pracami refolacyjnymi. No, nie mam pełnej wiedzy na ten temat, natomiast nie spodziewałbym się, żeby ktoś z centrum Polski czy nawet z Kaszów woził ciężarówkami piach, bo to by było bardzo drogie. Wiecie państwo, no... Dura lat sed lex. Trudne prawo, ale prawo. Mamy takie prawo, musimy tego prawa przestrzegać. Od tego są organy kontrolne, takie jak NIK, o czym pani redaktor powiedziała. Postępowanie będzie prowadzone przez prokuraturę. Zobaczymy, czy to było coś poważnego, czy niepoważnego. Ja myślę, że mamy dużo ważniejsze tematy istotne dla nas, dla naszej przyszłości. I myślę, że na tym powinniśmy się skupiać, a jeżeli ktoś czegoś nie zgłosił, to pewnie wcześniej czy później poniesie konsekwencje, albo nie, bo być może okaże się, że to nie było na tyle istotne.
A może z drugiej strony, bo to lata 2020-2022, więc takie około pandemiczne, tuż po pandemii, no może włodarze chcieli, żeby przedsiębiorcy po prostu zarobili, no i odrobili straty wynikłe z pandemii. Pan profesor chciał?
Tak mogło być, bo każdy się patrzy też na interes gminy, a im większe obroty przedsiębiorców, a ciągle w Polsce trwa sezon około 2-3 miesięcy, tym lepsze wyniki ekonomiczne gminy. Gmina ma wydatki w związku z tym, że dużo przyjeżdża turystów. Też gminy się nadmorskie rozwijają na Helu. Tam zmodernizowano mariny, porty, zmodernizowano drogi, więc gminy tam mocno inwestują. Prawdopodobnie te pieniądze, które zostały zarobione, zostały dobrze spożytkowane w gminach. Niestety część tych działań biznesowych nie było zgodne z prawem, co NIK ustalił dokładnie.
No zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała, jak to się wszystko potoczy. Dalej pewnie będziemy do tematu wracali. Polski Fundusz Rozwoju zbuduje terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych w gdańskim porcie Baltic Hub, poinformował w czwartek fundusz. Część finansowania inwestycji ma pochodzić ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja PFR w nowy terminal w porcie w Gdańsku powiększy powierzchnię Polski, uwaga, tutaj już wszystko zgodnie z prawem, o 21 hektarów będzie powierzchnia Polski większa. Terminal instalacyjny, czy wiadomo, w tej sprawie już jest przyspieszenie, bo tak no, mówią, no, najpierw miał być w porcie Gdynia, potem zapadła decyzja, że w porcie w Gdańsku powstanie, potem długo się nic nie działo i teraz, czy możemy mówić o przyspieszeniu już?
Do pewnego stopnia tak, ale to też jest efekt tego, że widzimy efekty prac, które są prowadzone od wielu, wielu lat już w tej chwili. Także to nie jest tak, że ni stąd, ni zowąd wyciągamy jakiś projekt i namaszczamy go i włączamy tam drugi bieg i on sobie zaczyna przyspieszać, bo tak się nie da zrobić. To musielibyśmy działać tak jak potencjalni przedsiębiorcy na Helu, o których wspomnieliśmy wcześniej, żeby dostać decyzję środowiskową w Polsce. Trzeba naprawdę się mocno na to trudzić i to zajmuje lata. A to jest podstawa w ogóle do tego, żeby móc cokolwiek budować. Potem trzeba iść w kierunku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wcześniej decyzji wodnoprawnej. No tego jest zgód Urzędu Morskiego. Naprawdę, żeby coś wybudować w Polsce na morzu, żeby zalądowić kawałek terenu, no to w mojej ocenie przygotowanie do tego administracyjne, no to jest do pozwolenia na budowę może być i 4-5 lat. Tak? Więc zobaczcie Państwo, Panie redaktorze, jak to wszystko, jaki ten system jest skomplikowany. Więc jeżeli ktoś jest małym przedsiębiorcą i chciałby sobie dobudować kawałek terenu, no to on musiałby przejść taką samą ścieżkę jak Baltic Cup, czyli przejść przez wieloletnią procedurę, żeby kawałek sobie, żeby coś zbudować. Oczywiście powinien to zrobić, bo prawo jest równe dla wszystkich. Natomiast to są bardzo trudne i skomplikowane procesy. Więc dzisiaj mówimy o tym, że efekty tych wieloletnich prac nabierają kształtu i rzeczywiście zakładając, że uzyskana zostanie zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej, czyli sfinansowanie tego terminala, no to będziemy widzieli bardzo duże przyspieszenie.
No bo środki będą pochodziły między innymi z KPO. Myślą panowie, że jaka może być decyzja Komisji Europejskiej w dzisiejszych czasach trudnych, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą?
Na pewno w tej chwili sytuacja sprzyja. No mamy nowe rozdanie polityczne. Gdzieś tutaj z większą szansą na pozyskiwanie tych środków. Mamy determinację po stronie rządzących. No ja rozmawiałem na przełomie stycznia i lutego z ministrem Marchewką, no i jednoznacznie tutaj informował, że jest to jeden z priorytetów, jeśli chodzi o ten model pozyskania finansowania. Za terminalem T5 przemawia więcej argumentów, bo zwróćmy też uwagę na to, że rozwój portów powoduje, że tych miejsc, tych nabrzeży, szczególnie tych najcenniejszych, głębokowodnych, z torami podejściowymi, z nowoczesnymi falochronami, tych bezpiecznych, jest naprawdę za mało. Wiemy, że terminal instalacyjny to są projekty, które nie trwają w nieskończoność. Pewne operacje się wykona. Część tych operacji w pewnym momencie się skończy. A potencjał Baltic Hub i ten perspektywa zwiększenia też możliwości przeładunków innych wolumenów powodują, że ta inwestycja, no tutaj zdecydowanie zminimalizowane ryzyko, jeśli chodzi o wykorzystanie, o przyszłą efektywność tej infrastruktury. Więc myślę, że to jest właściwy kierunek, właściwe miejsce z pewnością. I najlepsza decyzja, jeśli chodzi o Zatokę Gdańską, jeśli chodzi też o ten pierwszy terminal instalacyjny. Oczywiście wiemy, że swoje plany ma Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Port Gdynia. Przygotowania do budowy pirsu zewnętrznego, portu zewnętrznego też trwają. No mamy tam kolejne informacje. Jak gdyby port Świnoujście też tutaj postawił na offshore i też tutaj ułożyło się to w ten sposób, że to jednak Orlen, czyli też buduje się na takim mocnym fundamencie ten projekt. Tak jak w Gdańsku na fundamencie jednak Baltic Hub, sprawdzonego wzoru, sprawdzonego modelu, jeśli chodzi o realizację inwestycji, no to tutaj jakby zabezpieczeniem projektu w Świnoujściu jest Orlen i bardzo dobra też sytuacja finansowa Orlenu oraz zaangażowanie bezpośrednie w projekty offshore'owe, jeśli chodzi o lokalizację. Świnoujście też ma swoje aspiracje, jeśli chodzi o port kontenerowy, więc no, mamy od jakiegoś czasu taki boom inwestycyjny i wielkie zapędy, że tak powiem, wszystkich polskich największych portów. No i myślę, że tutaj najbliższy czas będzie bardzo ciekawy, no bo będziemy mieli konkretne decyzje w tym zakresie i będziemy widzieć, które projekty będą miały finansowanie, które faktycznie zaczną powstawać, które będą opóźnione. Ale no wszystkim tym projektom zdecydowanie kibicujemy.
No taki terminal instalacyjny jest istotny nie tylko z punktu widzenia polskiego, ale pamiętajmy o tym, że rozwija się ta działalność związana z instalacją morskich farm wiatrowych w całym regionie, także w krajach bałtyckich i w Finlandii. A więc ten terminal ma szansę funkcjonowania jako hub, który będzie wspierał działalność inwestycyjną na obszarze południowego Bałtyku i Zatoki Botnickiej i przewiduje, że ta informacja, że taka inwestycja powstaje, już dotarła do tych, którzy będą te farmy budować.
No to terminal ma powstać już do 2000, tak? W 2026 ma być gotowy, a pierwszy prąd ma podobno popłynąć w 2007. Wcześniej była mowa o 2026. Teraz się mówi 2027. Czy to nie jest troszkę spóźniona inwestycja?
Znaczy, my tutaj mówimy o budowie terminala instalacyjnego. Nie wszyscy być może wiedzą, co to w ogóle jest i po co my ten terminal chcemy budować. Polska przechodzi przez fazę transformacji energetycznej. Do roku 2040 no, musimy się zreformować, odejść od konwencjonalnych źródeł energii, czyli od węgla. W tej chwili 70% naszej energii to jest węgiel, czy brunatny, czy też kamienny. No, biorąc pod uwagę, jakie zobowiązania na siebie jako Polska przyjęliśmy, musimy zmienić ten miks energetyczny. I idziemy w kierunku atomu, idziemy w kierunku źródeł odnawialnych, idziemy w kierunku elektrowni gazowych jako wspomagania całego systemu. I teraz, gdybyśmy popatrzyli sobie, jaką rolę mają źródła odnawialne mieć w całym systemie, no to jest pewnie ponad połowa to będą źródła odnawialne, zależy w jakim okresie. I teraz jakie to mogą być źródła odnawialne? No część to będą pewnie te panele, które mamy częściowo, niektórzy z nas mają w domach czy wokół domów. Część to będą turbiny stojące na lądach, ale znaczącą część tej energii, o której myślimy w przyszłości, będą produkowały turbiny stojące na Bałtyku, turbiny, czy tak przysłowowe wiatraki, olbrzymie urządzenia o łopatach o długości 110 czy nawet 130 metrów, które wykorzystując siłę wiatru będą dostarczały energię na ląd. I teraz, żeby te turbiny mogły powstać, mogły zostać zainstalowane w określonych strefach Bałtyku, no to trzeba te elementy zwieźć w jedno miejsce, trzeba je połączyć, zamontować, załadować na specjalny statek, przetransportować na to miejsce, gdzie one będą docelowo pracowały. I do tego jest port instalacyjny, czyli kluczowe miejsce do tego, aby podstawowy element tej nowej polityki energetycznej, jakiej są farmy wiatrowe, mógł zadziałać. I teraz, czy to jest spóźnione, czy nie? No, niektórzy mówią, że tak, a z drugiej strony, gdybyśmy popatrzyli sobie na naszych kolegów z zagranicy zachodniej, czyli na Niemców, oni przyjęli określoną politykę energetyczną dawien dawno i oparli swoją politykę energetyczną o właśnie źródła odnawialne, o gaz, tak? O biogazownie, które są jakby trochę innym elementem niż wiatraki czy panele. I co się stało? No, wojna na Ukrainie spowodowała to, że ten ich podstawowy element systemu, jakim są elektrownie gazowe, no, przestały zapewniać stabilność. Więc oni pewnie będą musieli wrócić do energetyki atomowej. Gdybyśmy my poszli w tym samym kierunku parę lat temu, to pewnie bylibyśmy dzisiaj w podobnym miejscu, tak jak nasi koledzy z Niemiec, bo oni muszą zredefiniować swoją politykę. Więc trudno jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Ja myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że te farmy wiatrowe będą wpływały bardzo pozytywnie na nasze codzienne życie. Dodam, że taka jedna farma PGE będzie miała moc około 1,5 gigawata.
Mówiliśmy o tym, ile produkuje energii taki jeden wiatrak i właśnie, żeby zadziałało na wyobraźnię, co on może zasilić taki?
Ja powiedziałbym tak, że farma wiatrowa, którą planuje wybudować grupa PGE razem z Ørsted, będzie w stanie produkować 1,5 gigawata. Elektrownia Turów, czyli jedna z większych elektrowni w Polsce, produkuje około 2 gigawatów, bo troszeczkę więcej niż 2. Czyli 100 wiatraków, bo mniej więcej o takiej ilości wiatraków, w cudzysłowie oczywiście, turbin, tak, będzie w stanie wyprodukować energii tyle, co jedna z większych elektrowni w Polsce. A to oznacza, że no, kilkaset tysięcy osób będzie miało dostęp do prądu ekologicznego, czyli prądu wytworzonego z wiatru. 100 urządzeń, tak, zastąpi jedną elektrownię. Oczywiście nie jeden do jednego, bo w przypadku turbin mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wiatr wieje, to one produkują energię. Kiedy nie wieje, to oczywiście tej energii nie ma. Natomiast warunki dotyczące wiatru w polskich strefach offshore'owych są bardzo dobre, więc można się spodziewać, że ta efektywność będzie bardzo wysoka.
No i tutaj jeszcze ta dobra informacja a propos finansowania. Krajowy Plan Odbudowy będzie opierał się na trzech filarach. Pierwszy to polskie elektrownie wiatrowe na morzu z polskim terminalem instalacyjnym w Gdańsku i o tym mówił w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Widać, że jest to sprawa dla nas priorytetowa. No i miejmy nadzieję, że Komisja Europejska nie będzie co do finansowania robiła żadnych problemów. A jak jeszcze rozmawialiśmy na temat tego portu instalacyjnego, który powstanie w Baltic Hubie, to będzie terminal T5. Trwa budowa T3, będzie też T4?
No, myślę, że kiedyś T4 powstanie. Wierzymy w to mocno, bo nasza pozycja jako portu, jako terminala nabiera coraz większego znaczenia. Mówimy tutaj o tym, że Gdańsk od pewnego czasu staje się takim oknem na świat dla Ukrainy. Ładunki ukraińskie to jest coraz więcej kontenerów przeładowywanych w Baltic Hubie i w zależności od tego, jak się rozstrzygnie konflikt na Ukrainie, no to nasza rola będzie no, pewnie znacząco istotniejsza.
No też powstaje terminal kontenerowy w Świnoujściu. Nie będziemy się zjadać nawzajem. Mam nadzieję, że to będzie kwestia pewnego uzupełnienia.
Rynek rozstrzygnie.
Ale tutaj trzeba dodać, że budowa terminali w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu wpisuje się w to, co przebiega powoli, ale jest próba i są już widoczne tego działania, przenoszenia produkcji z Azji do Europy, tego, co da się przenieść. No między innymi informacja o dwóch fabrykach, które są budowane, w których będą budowane elementy farm wiatrowych w Gdańsku. To jest przenoszenie produkcji na miejsce. W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są ciągle inwestycje. No chociażby tutaj w Gdańsku niedawno oddana inwestycja Norvolt, to też jest przenoszenie produkcji magazynów energii do strefy Europy. I tutaj Polska dzięki temu, że mamy informacje o tym, że porty są rozbudowywane, to jest też informacja dla przedsiębiorców, którzy, jak mówił pan prezes, długofalowo planują. To nie jest tak, że przenosimy, pstrykniemy palcem, aha, jutro przenosimy produkcję. Oni mają plany strategiczne i informacja, że będą mieli terminale, to jest tak ważna informacja, jak kiedyś, zanim powstał Baltic Hub, a wcześniej Deepwater Container Terminal, to była informacja bardzo ważna, że jest most wantowy i będzie kiedyś budowana autostrada A1. I podjęto decyzję o budowie terminala, który jest teraz największym terminalem kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego.
A z drugiej strony trzeba się rozbudowywać i rozwijać, bo statki też budowane są coraz większe, potrzebują coraz głębszych akwenów i podążamy pewnie w tę stronę.
Z pewnością jeszcze dodam, warto inwestować i warto podejmować takie odważne, szerokie decyzje inwestycyjne. Jak spojrzymy na historię, na geopolitykę, to ci, którzy inwestowali, gdański port powstał, można powiedzieć, zaczął powstawać 1000 lat temu w jakiś taki naturalny sposób, więc ja o Gdańsk się kompletnie nie martwię. Jego położenie zawsze było unikalne i ta potrzeba przeładunku w tych miejscach, w tym miejscu jest globalnie. Ale jeżeli pomyślimy o porcie Gdynia, który powstał 100 lat temu, też ważne decyzje inwestycyjne spowodowały, że mamy dzisiaj tą infrastrukturę, którą mamy. i tego żadna koniunktura, żadne zmiany, czy polityczne, czy geopolityczne, nie są w stanie tutaj zmienić. Ta infrastruktura jest i te kolejne inwestycje z pewnością mogą na trwałe zmienić też obraz właśnie tego polskiego potencjału morskiego i moim zdaniem te inwestycje właśnie w terminale, w infrastrukturę morską to są jedne z lepiej ukierunkowanych inwestycji, jeśli chodzi tutaj o strategię Polski.
No to ja sięgnę wstecz około 13 lat temu, jak powstawała audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdański, też rozmawialiśmy i też pan prezes do nas przychodził i był jeden z tematów konkurencji portu Gdańsk, port Gdynia, że te dwie jednostki się, no że jest zbyt duża wojna, że ktoś na tym przegra, jednak tak się nie stało. Oba porty się pięknie rozbudowały, oba no, zaczynają bić kolejne rekordy przeładunków. Świat nam się zmienia i widać, że tamte inwestycje, decyzje inwestycyjne były po prostu bardzo trafione i dzisiaj jak najbardziej potrzebne. Zostajemy teraz jeszcze w tematyce morskich farm wiatrowych. Idą pieniądze na finansowanie, będzie przyspieszenie w tej sprawie. No ale aby prąd popłynął z morskiej farmy wiatrowej do mieszkania, czy do Kowalskiego, czy do jego firmy, no to jeszcze nie jest taka prosta droga. Czy my jesteśmy gotowi już na prąd z morskich farm wiatrowych, a jeśli nie, to czy zdążymy być gotowi? Pytam, dlatego że dosyć ciekawą rozmowę przeczytałam na ten temat z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem na temat morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w portalu Gospodarka Morska. No i właśnie, co tutaj może stać na przeszkodzie albo inaczej? Czy panów zdaniem my jesteśmy jednak gotowi, żeby ten prąd szybciej popłynął z farm wiatrowych? Czy my jesteśmy w stanie go odebrać?
Znaczy my pracujemy nad tym, jak mówię, jako Polska, nad tym, żeby ten prąd odebrać, no bo prąd będzie produkowany w naszej strefie, nazwijmy to offshore'owej. On musi być dostarczony na ląd po to, żeby my jako konsumenci, żebyśmy my jako konsumenci mieli do niego dostęp. I teraz taki punkt odbioru, według mojej wiedzy, będzie gdzieś w okolicach Choczewa. Tam będzie wchodził kabel, powiedzmy, z farm, czy z jednej z farm wiatrowych. No i dalej ten kabel będzie musiał być pociągnięty w głąb Polski. Myślę, że do tego czasu, kiedy ten prąd popłynie, no, ta prace będą zaawansowane. To znowu pewnie wiąże się z szeregiem prac administracyjnych.
No i tu myślę o sieciach przesyłowych, szczerze mówiąc bardziej, bo to myślę jest takie bardzo wąskie gardło.
Znaczy, bo tu mówimy o tym, żeby wyprowadzić pewnie tak zwaną końcówkę do tego głównego systemu, przez PSE zakładam, a pani tak to mówi pewnie o trochę innym, także no, temacie, problemie zapewne, sieci i wieku sieci dystrybucyjnej.
Bo o farmy ja się nie boję, przecież no, tak, to wszystko powstanie, one będą produkowały prąd, tylko dalej.
Ja myślę,
jak
że ten prąd do systemu
trafić
wpłynie, że damy radę to zrobić.
Ale tu jeszcze musimy dodać jeszcze jedną sprawę. Postęp technologiczny jest tak duży i szybki, że jeszcze nie wiemy dokładnie. Energetycy już mają obliczone kable i mają sieci zaprojektowane. Natomiast pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że bardzo dynamicznie rozwija się technologia związana z lokalnymi społecznościami energetycznymi. Na przykład taką społeczność już ćwiczy się i sprawdza w Przywidzu i w różnych miejscowościach. I może być taka sytuacja, że lokalne społeczności będą miały odpowiedni zasób prądu, który będzie uzupełniany tylko dostawami zewnętrznymi. Mamy energię z wiatru, ze słońca i bio. I już te trzy rodzaje energii zapewniają całkiem niezłe zabezpieczenie energetyczne w takiej gminie jak Przywidz. Więc skoro będzie się ta technologia rozwijała i takie społeczności energetyczne, mikrospołeczności czy mini społeczności, czy gminy energetyczne będą powstawały, to może dojść do takiej sytuacji, że świetnie będzie uzupełniała się dostawa energii ze źródeł morskiej energetyki wiatrowej i z energetyki jądrowej z społecznościami lokalnymi. I to jest przyszłość aktualnie energetyki.
To pan profesor ma rację, nie wspomnieliśmy o magazynach energii, że to jest przyszłość. Także dzisiaj, powiedzmy, energia jest produkowana, jak jest jej za dużo, no to nie korzystamy z niej. I tą energię, myślę, że ze względu na tą technologię, o której pan profesor wspomniał, będziemy z czasem coraz lepiej i efektywniej magazynować. I wtedy ten system się nam zepnie.
Ja też odpowiadając na to pytanie, czy jesteśmy gotowi, na dzisiaj oczywiście nie jesteśmy gotowi. Tak wielkie projekty energetyczne, infrastrukturalne, nie da się ich tak skorygować, żeby to było idealnie, płynnie. W 2026, załóżmy w listopadzie, powstaje pierwsza farma, od razu produkcja pełnej mocy, dystrybucja prądu, magazynowanie energii. Oczywiście nie. Te projekty energetyczne są bardzo wieloetapowe. Brakuje nam tej stabilizacji, brakuje nam nowoczesnych elektrowni gazowych, brakuje nam elektrowni atomowej, która wiemy, że nie powstanie do 2030 roku.
Tak.
Co więcej, no jeżeli budujemy drogę na przykład z Gdańska do Szczecina, to nikt nie wychodzi z założenia, że jeżeli cały odcinek pomiędzy Gdańskiem i Szczecinem nie zostanie uruchomiony, to jest źle zaplanowane. No, buduje się tą drogę etapami. W tej chwili mamy część do Koszalina i do blisko Lęborka, a reszta jest nieskończona. I podobnie będzie z tym systemem energetycznym. Ale z drugiej strony no, na pewno nie można spowalniać tych inwestycji ze względu na brak gotowości systemu w 100%. Jednocześnie tutaj polskie linie energetyczne szereg projektów projektują, realizują, które mają te inwestycje zabezpieczyć. I tu tylko jeszcze dodam, że jeżeli chodzi właśnie o lokalizację farm wiatrowych i tutaj ryzyka z tym związane, to z pewnością są też kwestie istotne i to też w tym artykule w wywiadzie z mecenasem Romowiczem było poruszone, kwestie bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwa tej infrastruktury krytycznej, jeśli chodzi o działania tutaj wrogie, pewnego rodzaju sabotaże, odpowiedzialność, które służby są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za tą infrastrukturę, które mają być wsparciem. Tutaj jest szereg takich braków legislacyjnych, które faktycznie trzeba uzupełnić,
no i
bo
trzeba zrobić to
Bałtyk
szybko.
Dzisiaj nie jest bezpiecznym akwenem i tutaj takie mechanizmy powinny być wprowadzone. Ta sytuacja powinna być bardzo klarowna, kto za to bezpieczeństwo tak istotnej i tak drogiej infrastruktury jest odpowiedzialne.
Bezpieczeństwo, podkreślmy, nie tylko fizyczne, bo bezpieczeństwo fizyczne, na przykład zaatakowanie takiej farmy i zniszczenie jej, to będzie oddziaływanie psychologiczne, ale farmy sterowane elektronicznie mogą być atakowane na okrągło atakami cybernetycznymi. I tu jest istotne, żeby regulacje prawne zabezpieczyły działalność i odpowiedzialność za bezpieczeństwo funkcjonowania całych sieci energetycznych, łącznie z farmami wiatrowymi, ale nie tylko.
Tutaj pan mecenas w tej rozmowie zwrócił też uwagę na ważny problem. Spółka celowa dysponująca pozwoleniem lokalizacyjnym na morskie fale wiatrowe może być dowolnie sprzedana również zagranicznym podmiotom, gdyż w dalszym ciągu brakuje jakichkolwiek obostrzeń prawnych w tym zakresie. No i znowuż w sytuacji wojennej.
Nie, mnie się wydaje, że to nie jest tak. Spółki energetyczne są spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i to jest tak jak z portami, nie można sobie natychmiast sprzedać takiej spółki energetycznej czy producenta energii każdemu, kto chce kupić.
No to jeszcze, panowie, prawne. Local content. Mówi się już i pamiętam od samego początku, jak tylko ruszyła idea morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej morskiej. No i cały czas rozmawiamy o tym, jak zapewnić local content, co trzeba zrobić, żeby nasi przedsiębiorcy też na tym zarabiali i cały czas tylko rozmawiamy.
No nie, chyba nie jest tak źle, bo coraz więcej firm na spotkaniach i konferencjach znaczy jest i uczestniczy.
Są zainteresowane, ale
pamiętajmy
jakieś
o tym,
prawne rozwiązania tak, też za tym nie idą.
Nie mogą być tylko prawne rozwiązania. Mówiliśmy przed chwilą o bezpieczeństwie. Przede wszystkim te farmy wiatrowe muszą być niezawodne. I tu jest istotne. Jeśli nasze firmy będą spełniały wszelkie warunki, nie możemy położyć kabla naziemnego w wodzie, tak? I różne inne rozwiązania. Nie może być zakotwiczona farma wiatrowa wybudowana z konstrukcji stalowych, które nie będą certyfikowane. To są urządzenia, które jak będą raz postawione, będą przez 30-40 lat funkcjonowały. Więc one muszą być zabezpieczone technologicznie i technicznie na najwyższym poziomie. Urządzenie pracujące w morzu czy na morzu to jest inne urządzenie niż które pracuje na lądzie. Do niego jest trudny dostęp, ale też bardzo ważna jest niezawodność, a tą niezawodność certyfikują firmy, które od wielu lat już certyfikują takie urządzenie. I tutaj nie może być odstępstwa. Local content musi polegać na tym, że nasze firmy będą włączane w te nowoczesne technologie, które wykorzystywane są do budowy morskich farm wiatrowych.
Ale fabryki związane z offshore'em powstają w Polsce. Być może my tego nie śledzimy, bo te brandy nie są takie znane. Czy Vestas chociażby w Szczecinie tak ogłosił budowę kolejnej fabryki. No, firma niemiecka, którą dobrze znamy, nie wiem, czy mogę o tym mówić.
Proszę,
też chce budować
ekonomiczna, mówimy.
Dużą fabrykę w okolicach, czy nawet już podjęła pewnie decyzję o budowie. Także to wszystko powstanie i ten local content będzie się sprowadzał do bardzo różnych rzeczy. My nie wybudujemy fabryki turbin jako Polska, czy polska firma nie wybuduje, ale po kolei, tak jak z samochodówką, tak jak z przemysłem motoryzacyjnym się działo. Wchodzi duża fabryka i my mamy możliwość, jako Polacy, jako polscy przedsiębiorcy, powoli, małymi krokami włączać się w ten system dostaw globalnych. I tak samo będzie tutaj, jestem przekonany, bo farmy wiatrowe i cały przemysł offshore'owy to jest przyszłość. To są kolejne lata prac nad tym projektem w Europie, a później pewnie i na świecie.
No tak, bo najpierw budujemy, potem będziemy remontować, potem będziemy w miarę zużycia wymieniać na nowe. To będzie proces, który będzie się powtarzał.
Tak.
Myślę, że to słowo local content w przypadku offshore wind jest troszeczkę nadużywane. Ono się wręcz się zużyło w ostatnim czasie, ponieważ te oczekiwania różnych grup są czasami nie do końca uzasadnione. Myślę, że jeśli chodzi o ten obszar, mamy tu swoje grzechy. Największym grzechem tego local content jest to, że polskie stocznie nie są zaangażowane w projektowanie i budowanie jednostek do instalacji pierwszej fazy.
Tu
to jest grzech,
zgadzam,
ponieważ
absolutnie.
Tu mieliśmy potencjał, mieliśmy taką możliwość i to powinno być zapisane w kontraktach i w stoczni KRIST, czy w mniejszych polskich stoczniach, czy w polskich biurach projektowych.
Mieliśmy.
Oczywiście mieliśmy unikalne na skalę światową kompetencje. Nie ma stoczni, która ma większe w tym zakresie kompetencje, jeśli chodzi o statki instalacyjne i po prostu te statki, minimum dwa moim zdaniem, powinny powstawać już w Gdyni. Tego nie ma. Pozostaje liczyć na to, że będzie to w drugiej fazie offshore i tej szansy do końca nie zaprzepaścimy. Jeśli chodzi o pozostałe informacje, to ten łańcuch dostaw się będzie z pewnością dopiero tworzył na bazie tych inwestycji, które ostatnio są ogłaszane. No mamy naprawdę ostatni czas, jeśli chodzi o ten local content, jest obfity. No mamy dwie konkretne decyzje, jeśli chodzi o fabryki Vestasa w zachodniopomorskim. Mamy konkretną decyzję, jeśli chodzi o budowę wielkiej fabryki wież wiatrowych na Wyspie Ostrów w Gdańsku. Mamy zapowiedzi kolejnej fabryki w Gdańsku i takie inwestycje z pewnością spowodują, że jakiś łańcuch dostaw zacznie się tworzyć, ale czy ktoś mówił na przykład o powstaniu terminalu DCT-1 jeszcze poprzedniej nazwy i mówił, a jaki będzie local content w tym terminalu?
Pamiętam,
i czy to warto w ogóle budować, skoro my nie będziemy mieli local content? Myślę, że ten kontekst tutaj jest przesadzony troszeczkę. Polskie firmy...
Pan redaktor ma na myśli, że wszyscy zarobią.
Znaczy ci, którzy potrafią prowadzić biznes, którzy potrafią dostrzegać szanse, z pewnością te luki, jeżeli chodzi o łańcuch dostaw, zagospodarują, a nie można wszystkiego normować ustawowo, przepisowo, bo tak się nie da. No żyjemy jednak, to jest biznes, tak? I w biznesie nie można wszystkiego przepisami normować, tak?
No mamy bo
wolny
zabijemy
rynek,
ten biznes.
Więc gdzieś poruszamy się w obszarze wolnego rynku i to gdzieś ten biznes musi sam się poukładać na zasadzie najlepszej i najtańszej oferty, szybkości realizacji takich podstawowych zasad, jeśli chodzi o prowadzenie firm, a nie o zapisywanie wszystkiego w ustawach, w kontraktach. Ale myślę, że kilka kluczowych rzeczy mogło tam się pojawić i się nie pojawiło. I to jest duży minus dla polskiego sektora stoczniowego.
Ale oprócz tego, że można wygrywać przetargi, czy działać w układach różnego typu przygotowywać się i być poddostawcą. Istotne jest moim zdaniem to, że nasze firmy jeszcze nie budują zbyt dobrze relacji międzynarodowych. Bo my pracujemy nad tym w Bałtyckim Klastrze Morskim i Kosmicznym, żeby nasze firmy miały kontakt ze światem i jeździły tam i
nie są
wymieniały.
Zainteresowane.
No, trudno je namawiać do tego. Polskie Forum Technologii Morskich pracuje nad tym, żeby te firmy pracowały razem zespołowo. My ciągle ich uczymy, my ciągle uczymy tych ludzi i wspieramy ich w tym, żeby budowali nie tylko lokalne społeczności, ale właśnie funkcjonowali w społecznościach międzynarodowych. Konferencje, które organizuje na promie Gospodarka Morska. To już jest budowanie relacji międzynarodowych. My musimy żyć w świecie, bo to jest biznes światowy i trzeba te relacje światowe budować. My staramy się im w tym pomóc.
I to jest bardzo ważne na koniec audycji. Ja tylko dodam, że skoro rzeczywiście szykuje się tak dużo inwestycji, to oznacza, że będzie dużo miejsc pracy, pracowników brakuje. Pewnie będą dobre pensje ściągały tych pracowników. A ja przypomnę, że okazuje się, że w Gdańsku mamy najwyższą średnią, jeśli chodzi o płace w Polsce. No to już się boję myśleć, co to będzie, jak to wszystko ruszy i będzie nam hulało, ale niech hula, oby jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl, Adam Żołnowski, członek zarządu Baltic Hub, Kasia Piekło audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję.